Już na samym wstępie przytoczymy sobie dźwięk gwizdka śmierci Azteków. Zamiast dać wrogom spać, to na kilka nocy przed atakiem stanęliby w oddali i wygrywaliby na swoich gwizdkach. Tym razem będzie o Aztekach. W Polsce, kiedy za sojusz z księciem litewskim Giedyminem zabierał się Władysław Łokietek, czyli w 1325 roku, to po drugiej stronie Pacyfiku Aztekowie ujrzeli na kaktusie siedzącego orła. Na marginesie warto dodać, że orzeł siedzący na kaktusie to godło Meksyku obecnie. Z tej to okazji postanowili zabrać się za osuszanie okolicznych bagien, rzucić się na tworzenie sztucznych wysp i kłaść fundamenty pod swoją przyszłą stolicę – Tenochtitlan. Z kolei, kiedy Władysław II Jagiełło chrzcił swego syna w 1428 roku, u Azteków ich przywódca Itzcoatl zawiązał sojusz z dwoma państwami miastami po to, aby zwalczyć swego wspólnego wroga. Ten moment uznawany jest za moment rozpoczęcia budowy całego imperium. A kiedy u nas królowi Władysławowi III ofiarowano koronę Węgier, to w tym samym roku, w 1440, Montezuma I obejmuje władzę i to on potem zostaje uznany za ojca Imperium Azteckiego. 100 lat później na tereny obecnego Meksyku trafiają rządni podbojów konkwistadorzy, a to ich oczom ukazuje się imperium jakichś 500 państw miast, gdzie mieszkało jakieś 6 milionów ludzi, z czego aż 150 tysięcy zamieszkiwało już potężną stolicę Tenochtitlan. Tętniące życiem społeczeństwo organizowało się na bazie mitologii, gdzie teokracja wbiła wszystkim do głów, że to jedynie poprzez rytuały i ład społeczny można zagwarantować całemu światu długotrwałość. A łatwo sobie wyobrazić, że ich kultura do liberalnych nie należała. Aztekowie czcili całkiem sporo bóstw, gdzie na przykładzie tego o nazwie Huitzilopochtli widać, że ten patronował i słońcu, i wojnom. Z kolei przerażający, pierzasty wąż o nazwie Quetzalcoatl był bogiem wiatru, nieba, wody, płodności, ziemi, no taki od praktycznie wszystkiego. Wszyscy żyli wobec nie jednego, a dwóch kalendarzy. Jeden był taki konwencjonalny jak nasz, liczył 365 dni i był kalendarzem solarnym. Z kolei był i taki rytualny. Ten z kolei już liczył 260 dni. No i właśnie, teraz temat rytuałów. Miejmy na względzie, że Aztekowie dopatrywali się w swoich rytuałach sposobów na podtrzymanie ładu wszechświata. A żeby taki ład zapewnić, niezbędne przecież były oczywiście, że krwawe ofiary z ludzi. Choć uczciwie trzeba powiedzieć, że takie mordowanie ludzi w imię światowego pokoju nie towarzyszyło Aztekom od zawsze. Z początku wierzyli bowiem, że tak naprawdę bogowie się zadowolą poświęconymi zwierzętami. Ale coraz bardziej ultrakonserwatywne środowiska mówiły, że ofiary ze zwierząt to obraza dla bogów i że trzeba poświęcić raz na jakiś czas człowieka. Z czasem coraz bardziej zaciekli wyznawcy uznali, że należy wyłącznie składać ofiary z ludzi i tak potem już zostało. W połowie XV wieku, kiedy doszło do kilkuletniej tragicznej w skutkach suszy, azteccy kapłani doszli do wniosku, że za bardzo rozjuszyli bogów swoją ofiarną wstrzemięźliwością i przekonali wszystkich, że aby zdjąć klątwę posuchy, trzeba całkiem sporo ludzi poświęcić. Teokracja przekonała ludzi, że żyli w erze piątego słońca, czyli że przedtem były aż cztery ery i każda z nich rozpoczynała się od tworzenia nowego słońca. Ale żeby jakieś nowe słońce się miało pojawić, to jacyś bogowie musieli być poświęceni. Zatem w erze i piątego słońca byli dwaj bogowie. Jeden Nanahuatzin i drugi Tecuquitecatl. Najważniejsze w tym wszystkim było to, że ci dwaj bogowie zostali również złożeni w ofierze, po to, aby wszechświat mógł dalej istnieć w obecnym ładzie. Stąd przeciętny Aztek był przekonany, że skoro sami bogowie siebie składali w ofierze, to tym bardziej, kiedy przyjdzie czas, obywatel powinien tak sam z siebie spełnić swój obywatelski obowiązek i złożyć siebie w ofierze. Mit sankcjonował składanie ofiar z ludzi. Tylko tak naprawdę to przypadki złożenia ofiary z własnego obywatela było rzadkością. Tak naprawdę ofiarami stawali się jeńcy wojenni. I tu pojawiały się dwa rodzaje jeńców. Bo albo brano udział w wojnie z faktycznym jakimś wrogiem i w porządku. Brano żołnierzy wroga w niewolę i już. Ale jeśli była posucha, nie było żadnych prawdziwych wrogów na podorędziu, to wypowiadano wojnę z jakimś sojuszniczym miastem państwem. Wówczas wojna była wypowiadana jedynie w tym celu, żeby tak właściwie pozyskać kilkunastu jeńców do złożenia w ofierze. Jak na przyzwoitą teokrację przystało, władali magowie, szamani i nieprzejednani kapłani. W końcu to oni wiedzieli, co potrzeba, by sięgnąć nieba. Tłumaczyli ludziom, że najważniejsze były głowa, wątroba i serce. Głowa sprawowała opiekę nad wolą oraz logiką. Wątroba decydowała o pasji czy agresji, zaś serce o witalności i miłości. Do każdego rytuału kapłani przygotowywali specjalny boski pokarm. A tym boskim pokarmem była maź, na którą składała się całkiem spora ilość sproszkowanych części jadowitych zwierząt, które to po przeniknięciu do ciała przez pory wprowadzały mistrza ceremonii w halucynogenny trans i można już było przyzwoicie połączyć się z bogami. A ci, tak jak wyższe warstwy społeczne, raczyli się boskim napojem, jakim było kakao, przyprawiane papryką, mąką kukurydzianą i odrobiną ziół. A jedynie najbogatsi mogli sobie pozwolić na taki wyjątkowy napój, ponieważ te same ziarna kakaowca służyły jako środek płatniczy, a z uprawy samego kakao nie żyli. Stawiali na uprawę takich specjałów jak ziemniaki, pomidory, awokado czy chociażby kukurydzę. Aztekowie dbali o higienę, byli bardzo czyści, a do tego ich miasta nie znały śmieci, ani tym bardziej ich smrodu kiedyś rozkładały. Wyjątkowo dbano o czystość wszystkiego, nawet publicznych toalet. Mieli hopla na punkcie czystego ciała. Do tego powszechne w użycie były pachnidła czy dbanie o czyste uzębienie. Przywiązywali także sporą uwagę do czystości wody. Stąd zadziwia, że wybudowali sobie akwedukty, kiedy w Europie nie każdy miał do czegoś takiego akurat dostęp. Obowiązywało wielożeństwo. Jeśli chodzi o mieszkalnictwo, to władcy, rzecz jasna, mieszkali w do przesady rozbudowanych pałacach. Bogaci w domach z cegły, a reszta w pozostawiających wiele do życzenia namiotach. Jeśli chodzi o ubiory, to obowiązywał standard każdej klasy społecznej, prawnie narzucony odgórnie. Do szkoły musiał uczęszczać każdy, i to dosłownie, nawet kobiety i niewolnicy. Małżeństwo zawierano nie na podstawie osobistych preferencji, czy chociażby preferencji poszczególnych rodzin. To, kto za kogo wychodził, było kwestią narzuconą odgórnie i nie podlegało jakiejkolwiek dyskusji. O posiadaniu tutaj ziemi czy nieruchomości przez osoby indywidualne, czy nawet rodziny, było trudno, ponieważ właścicielami były władze danego plemienia. Ponad plemieniem z kolei umiejscowione było państwo miasto, które z kolei podlegało już stolicy, której płacono należne daniny. Te trafiały do króla, który wyjątkowo, jak na tamten region i czas, nie miał statusu boskiego. Z kolei we wspomnianych państwach miastach rządzili niepodzielnie pomniejsi królowie w swoich przepastnych dworach, którzy stanowili o dosłownie wszystkim w ich mieście i byli w pełni niezależni, tylko musieli pamiętać o tym, by płacić królowi daniny. Na następnym, niższym szczeblu byli strojący się w pióra przedstawiciele szlachty, spośród których wyłaniano króli. Wyjątkowym uznaniem cieszyli się kupcy, zaopatrujący szlachtę w to, co najlepsze. Następnie byli zwykli obywatele, czyli rzemieślnicy, wojownicy czy rolnicy i na szarym końcu byli niewolnicy. Ale nie tacy niewolnicy, o jakich nawykliśmy myśleć. Niewolnikiem można było zostać, jeśli chciało się wykupić swoje długi, albo dlatego, że popełniło się parę przestępstw i trzeba było w tej formie odbębnić karę. Aztecki niewolnik miał swoje prawa. Należało go traktować godnie. Każdy niewolnik miał prawo się wykupić. gdzie mógł na daną odsprzedaż samego siebie zgodzić albo nie zgodzić. Niewolnik mógł mieć swój majątek, mógł mieć i swoich niewolników, a nawet gdyby uciekł swojemu panu, ale udałoby mu się dotrzeć do Pałacu Królewskiego przed schwytaniem, to z miejsca mu darowano i mógł swobodnie wyjść na wolność. U części osób może zakręcić się łezka w oku, bo u Azteków nie wolno było się publicznie upić. Chyba że miało się już skończone lat 70. No to już było wszystko jedno. Przeprowadzali operacje chirurgiczne, produkowali gumę do rzucia czy popcorn. Do tego nieodłącznym elementem każdego azteckiego domu była łaźnia parowa. Jubilerzy azteccy swego czasu byli największymi mistrzami tworzenia biżuterii na świecie. I choć potrafili zastosować metal w ozdobach, to nie potrafili wytworzyć broni ani z metalu, ani z brązu. W walce przykładowo walczono wyłącznie mistrzowsko obrobionym obsydianem, który co prawda był ostrzejszy od metalowego ostrza, ale za to był zdecydowanie bardziej kruchy. Grywali w swoją wersję Chińczyka, czyli grę o nazwie Patolli, gdzie w planszówkę, choć grano czerwonymi fasolkami, to stawiano na szali złoto, kosztowności, a nawet siebie samego. Generalnie dzieci miały przekichane, bo do 8 roku życia można było na nie krzyknąć. Natomiast od 8 roku życia to otwierała się przed rodzicami cała paleta różnorodnych, wyjątkowo surowych kar. A jeśli już o karach mowa, to cudzołóstwo uznawano za wyjątkowo ciężkie przestępstwo. Do tego stopnia poważne, że karano je śmiercią. W gestii lokalnych trybunałów było rozpatrywanie w ogóle wszystkich przestępstw, a do tego stopnia system się sprawdzał, że praktycznie nie znano w tamtym czasie więzień. Co ciekawe, nie stosowano więzień, ale za to stosowano karę śmierci i to na potęgę. A na ten przykład, za to samo przestępstwo, jeśli rozpatrywano sprawę kogoś z ludu, a kogoś spośród szlachty, to z surowszym wyrokiem musiał się liczyć szlachcic, bo ten miał obowiązek bycia przykładem dla ludu. A kiedy nie wchodziła w rachubę kara śmierci, to najczęściej sprawcę czekało jedno z trzech kar. Chyba że zdecydowano się na przywalenie wszystkich trzech kar naraz. Golono sprawcy głowę, równano jego dom z ziemią, do tego kazano mu pokrywać wszelkie koszty, jakie ofiara musiała ponieść. Można spokojnie przyjąć, że początkiem końca Azteków był rok 1517, kiedy pojawia się Francisco Hernández de Córdoba, który był pierwszym Europejczykiem przybyłym wraz z setką swoich ludzi. To on zlecił przysłanie większej ilości ludzi i to dzięki niemu w 1519 roku przybył tutaj Hernán Cortés. Ten miał szczęście, ponieważ Aztekowie byli święcie przekonani, że tego roku przybędzie do nich sam Bóg, Quetzalcoatl. Stąd Hiszpanów początkowo wzięto za istoty boskie. No jednak tymi istotami boskimi nie byli. W 1521 roku doszło do wielkiej bitwy o Tenochtitlan, czyli o stolicę, podczas której zginęło ćwierć miliona obywateli. A sposób, jaki Hiszpanie wybrali, był sprytny, ponieważ zawiązali sojusz z wrogami Azteków. Przez dziesięciolecia potem Hiszpanie wyznaczali kolejnych władców Azteków, ale ci byli już tylko marionetkami. Dawne, wspaniałe imperium już nie istniało. Hiszpanie dali się skusić na powszechne u Azteków złoto, które przez tych nie miało żadnej wartości. Po prostu było środkiem zdobniczym, niczym więcej. Chociaż podbój Hiszpanów zdewastował azteckie imperium, to zgładzenie populacji nastąpiło za sprawą ospy importowanej przez Hiszpanów. Do 1680 roku populacja imperium spadła do zaledwie 6%. Dziękuję za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Jak się podobało, dajcie kciuki do góry. Jeżeli nie, dajcie kciuki w dół. A jeżeli średnio, to dajcie jednego kciuka w bok. Link do Discorda jest pod filmem. Społeczność jest super. Zapraszam serdecznie. Dziękuję też za wsparcie. Oglądanie wszystkich reklam bardzo pomaga. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was wyjdzie na podwórko i tak dla sąsiadów zagra na gwizdku śmierci. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.